Po 2 latach walki lekarze rezydenci mogą, ostrożnie odpukując w niemalowane drzewo, ogłosić pierwsze zwycięstwo. W ubiegły czwartek podpisali porozumienie z nowym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i zakończyli protest. Porozumienie przewiduje przede wszystkim wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku, czyli rok szybciej niż to planował poprzedni minister. Nie brakuje jednak głosów, że to pyrrusowe zwycięstwo.
Protesty lekarzy rezydentów trwały od wielu miesięcy. W październiku wzięli w nich udział także lekarze ze szpitala w Zdrojach. Po 10 dniach głodówki zrezygnowali ze względu na zły stan zdrowia. Nie traktujemy tego w kategoriach porażki, mówiła Hanka Wiśniewska, która protestowała przez 4 dni.
Pokazaliśmy, że nam zależy i zrobiliśmy co w naszych siłach. Staraliśmy się coś zrobić. Nasi koledzy dalej są i dalej działają, więc trzymamy za nich bardzo mocno kciuki i wierzymy, że nasze działania coś dadzą.
Z kolei w styczniu, jak wynikało z danych Ministerstwa Zdrowia, ponad 3000 lekarzy wypowiedziało tak zwaną klauzulę opt-out, zezwalającą na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Sami protestujący oszacowali, że umowy wypowiedziało ponad 5000. Byli wśród nich zarówno rezydenci, jak i specjaliści, mówił wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski.
60% wypowiadających klauzulę to lekarze rezydenci, 40% to specjaliści. I to poparcie specjalistów bardzo, bardzo nas cieszy. Oni odpowiadają na apel Naczelnej Rady Lekarskiej, mówiący o tym, że praca powyżej 48 godzin to pogorszenie jakości opieki. Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę.
Ostatecznie w lutym po wielu spotkaniach i negocjacjach minister zdrowia Łukasz Szumowski oświadczył, że udało się wypracować kompromis.
Najważniejszym punktem tego porozumienia jest przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Przyspieszamy do 2024 roku do 6% PKB.
Wiceprzewodniczący porozumienia Jarosław Biliński powiedział, że po raz pierwszy od 30 lat rezydenci czują klimat na prawdziwą, rzetelną reformę ochrony zdrowia.
Łącznie do 2024 roku wypracowaliśmy ponad 16 miliardów złotych dla polskiego systemu ochrony zdrowia.
W piątek minister Szumowski zapowiedział, że ma 3 miesiące na przedstawienie rządowi efektów ustaleń z lekarzami i rezydentami.
W porozumieniu jest napisane, że ja muszę przedłożyć Radzie Ministrów. To porozumienie jest skonsultowane z panem premierem. W związku z tym rozumiem, że Rada Ministrów takie porozumienie, taką ustawę, która będzie regulowała wzrost nakładów na zdrowie z PKB, przyjmie i przedstawi parlamentowi do dalszych prac.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik. Z nami goście profesor Iga Rudawska, kierownik Zakładu Ekonomiki i Ochrony Zdrowia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i wiceprzewodniczący Koła Młodego Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Witamy, panie doktorze.
Witam serdecznie, witam państwa.
I dr Łukasz Tyszler, dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje.
Dobry wieczór.
Panie profesor, wybaczę, ale pierwsze pytanie jednak do wiceprzewodniczącego Bulsy. Panie doktorze, kto odniósł zwycięstwo?
Pacjenci. Dlatego, że jest to kompromis, jest to pewien krok na dalszy etap prac. Uważamy, że udało się wywalczyć dla pacjentów większe nakłady na ochronę zdrowia. To był nasz najważniejszy postulat.
Ale czy rzeczywiście, panie doktorze, rezydenci na słynnej konferencji już z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim mówili tak, po raz pierwszy od 30 lat jest dobry klimat wokół zmian w systemie zdrowia. Tymczasem ci, którzy bacznie przyglądali się temu wszystkiemu, co działo się na linii rezydenci i ministerstwo, mówią tak. Zwycięstwo pyrrusowe udało się tak naprawdę przyspieszyć te 6% PKB o rok wcześniej niż zapowiadał to minister Radziwiłł. Co więcej, kosztem podwyżek dla rezydentów nie będzie poprawa klimatu dla pacjenta, tylko wręcz odwrotnie.
Znaczy zawsze jakieś głosy krytyczne mogą się pojawić. Oczywiście mamy wolność wypowiedzi, żyjemy w wolnym państwie i każdy ma prawo wyrazić nawet swoje sceptyczne zdanie. Według mnie w tym roku wpłynie do systemu opieki zdrowotnej dodatkowe w stosunku do tej propozycji wcześniejszej pana ministra Radziwiłła 2 miliardy 168 milionów złotych. Wydaje mi się, że jest to bardzo znacząca kwota, która będzie przeznaczona na pomoc polskim pacjentom. To było naszym celem. Dlatego nie rozpoczynaliśmy dalszych negocjacji w sytuacji, kiedy nie udało się osiągnąć porozumienia w tym znaczącym dla nas punkcie, ponieważ wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest wymagany. Trzeba podkreślić, że patrząc historycznie na to, to trzeba podkreślić, że plany 6% na PKB pierwotnie były dopiero w roku 2060. Zatem patrząc krytycznie na to, co udało się zrobić, to udało się przyspieszyć wzrost nakładów na ochronę zdrowia aż o 36 lat. Według mnie polski pacjent na pewno to odczuje. No, w związku z tym rozumiem głosy krytyczne, można było lepiej, jednakże to jest kompromis, jest to pewien etap w dalszej drodze.
Jak wiadomo, kompromisy zawsze są trudne. Profesor Iga Rudawska, czy pani dowiedziała się albo domniemuje, skąd Ministerstwo Zdrowia weźmie pieniądze, by te 6% PKB do 2024 roku rzeczywiście mogło funkcjonować, nie tylko na papierze?
No więc to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że powinniśmy to pytanie skierować do pana premiera Morawieckiego i do pani minister finansów, bo tak naprawdę samo potwierdzenie, że pieniądze się znajdą, jeszcze nie wskazuje źródła finansowania tej propozycji i tej deklaracji, która została niedawno podpisana. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj ten optymizm wynika z tego, że mamy do czynienia z bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą, że rynek pracy, tak, bo w końcu składka na zdrowie jest parapodatkiem, że ten rynek pracy dynamicznie się rozwijający, napawa optymizmem rządzących i że można z perspektywy, tak, Warszawy, centrali prognozować, że faktycznie te pieniądze się znajdą.
Ale są też tacy, pani profesor, którzy wskazują po prostu na dialog. Do tej pory rezydenci mówili swoje, lekarze mówili swoje, ministerstwo mówiło swoje. W zasadzie każdy siedział w swoich okopach. Drodzy państwo, tu stawiamy 3 kropki, wracamy po 21:00 i wówczas naszą dyskusję zainicjuje dr Łukasz Tyszler. Już teraz państwa gorąco zapraszam. Jest porozumienie rezydentów z Ministerstwem Zdrowia. Najważniejszy punkt to wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów wzrosną, jeśli ci będą pracować w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Lekarze przekonują, że po raz pierwszy od 30 lat jest dobry klimat wokół zmian w systemie zdrowia, a my dziś pytamy, kiedy ten dobry klimat odczują pacjenci. Z nami goście: profesor Iga Rudawska, kierownik Zakładu Ekonomiki i Ochrony Zdrowia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeszcze raz witamy, dobry wieczór.
Jeszcze raz dobry wieczór.
Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i wiceprzewodniczący Koła Młodego Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
Doktor Łukasz Tyszler, dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Witamy.
Dobry wieczór.
Obiecałem, że tę część rozpoczniemy od perspektywy dyrektorskiej, a zatem na pierwszy ogień dr Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala w Zdrojach. Kto odniósł zwycięstwo w tej walce rezydentów i Ministerstwa Zdrowia? Może nikt nie odniósł zwycięstwa, a kompromis będzie satysfakcjonował tylko i wyłącznie pacjentów, jak mówił przed 21 Michał Bulsa.
Znaczy, ja w ogóle bym tego nie chciał opisywać w formie wojny, bitwy, walki.
No, biorąc pod uwagę te protesty, głodówki, no to trudno szukać innego słowa.
Nie, no protest to protest. Natomiast tutaj, jeżeli ustawimy to w ten sposób, tak zero-jedynkowo, to faktycznie po jednej stronie mamy lekarzy, po drugiej stronie mamy Ministerstwo Zdrowia, które musi zrealizować ewentualnie postulaty. To, jak trwały te protesty, obserwowaliśmy wszyscy w szpitalu w Zdrojach. Przez pewien czas właśnie Porozumienie Rezydentów organizowało głodówkę. Dzielnie wspieraliśmy kolegów na specjalizacjach, ponieważ wszyscy lekarze, ale też i dyrektorzy szpitali wiemy, że finansowanie służby zdrowia w Polsce jest zdecydowanie za niskie. Możemy to sobie bardzo łatwo wyobrazić w ten sposób, że jeżeli mamy szklankę, to ta szklanka w Polsce jest do 1/3 wypełniona wodą. I tak naprawdę tą ilością wody trzeba zaspokoić potrzeby, które w innych krajach są zaspokajane całą szklanką wody.
To zapytam inaczej, tak to panie doktorze i dyrektorze zarazem. Czy od czwartku coś się zmieniło, jeśli chodzi o samo nastawienie lekarzy rezydentów? Czy pracują więcej niż 48 godzin w tygodniu? Bo do dłuższej pracy namawiali ich koledzy na wspólnej konferencji z ministrem Łukaszem Mariuszem Szumowskim. Pan odczuwa jakąś zmianę, czy nie?
Ja jestem tutaj złym adresatem, dlatego że w szpitalu w Zdrojach mamy 45 rezydentów i tylko jeden z nich wypowiedział opt-out, co, jak państwo się domyślacie, nie spowodowało większego trzęsienia ziemi. Ja przy okazji dziękuję wszystkim kolegom, koleżankom, którzy są zaangażowani w protest. Przy okazji pracowali też w szpitalu, nie wypowiadali tych umów, bo to jest faktycznie zawsze problem. W związku z tym ja nie mam doświadczenia negatywnego w tej kwestii. Trudno też mi mówić, że po tym, co się wydarzyło w czwartek, czyli podpisaniem porozumienia, coś wróciło do stanu poprzedniego, ale są takie szpitale w Szczecinie, w których te umowy były wypowiadane albo są wypowiadane w dużych ilościach i myślę, że tam dyrektorzy powinni, jeżeli faktycznie lekarze wrócą jak gdyby do tej pracy cięższej, nie ukrywajmy, i dłuższej, to pewnie odczują to pozytywnie.
No to zaglądamy do Samodzielnego Szpitala Klinicznego numer 2 PUM-u w Szczecinie. Z nami dr Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w tej placówce. Jak to wygląda u was?
No u nas myślę, że udało się zapobiec jakimkolwiek pożarom czy też wojnom, ponieważ my jako dyrekcja już na początku października zaczęliśmy rozmawiać z naszymi rezydentami o tym, jak unormować ich pracę właśnie na dyżurach. Ponieważ do tej pory to wyglądało w ten sposób, że rezydenci dyżurowali na podwójnych umowach, czyli mieli umowę o pracę na czas odbywania rezydentury. Natomiast umowa o dyżury to była umowa, najczęściej umowa cywilnoprawna, czyli umowa kontraktowa, bądź też umowa zlecenie. Udało nam się porozumieć w ramach zespołu do spraw dyżurów rezydentów i myślę, że w tej chwili mamy taką sytuację, w której nawet bez porozumienia u nas jest wilk syty i owca cała, czyli są zadowoleni rezydenci i my jako dyrekcja również.
No to skoro wszyscy są zadowoleni, to po co ten protest był i te dyskusje z ministerstwem?
No my nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce. Natomiast w pozostałych placówkach medycznych w Polsce problem był i to był problem niewątpliwy, ponieważ tutaj wypada przypomnieć, że w dalszym ciągu jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o ilość lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców, czyli w dalszym ciągu mamy niecałych 3 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców, a to jest bardzo, bardzo mało. Dlatego ta kołderka ilościowa jest, powiedziałabym, znacznie za krótka, czyli jak gdzieś, to widać było nawet chociażby po oddziałach wewnętrznych w naszym województwie. W jednym szpitalu byli interniści, w drugim ich nie było. I odwrotnie.
Drodzy państwo, przypomnę, że minister zobowiązał się do podwyżek płac dla lekarzy specjalistów pracujących na jednym etacie i podwyżek dla rezydentów. Ci z kolei zobowiązali się do pracy przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji w placówkach publicznej ochrony zdrowia. Ale z drugiej strony ci, którzy, panie przewodniczący, mówią, że to pyrrusowe zwycięstwo, zwracają uwagę, że tak naprawdę mówimy o zatrudnieniu w jednym szpitalu publicznym, co na przykład nie będzie stanowić żadnej przeszkody, by dorabiać w prywatnej klinice na przykład, co odbywać się będzie kosztem pacjentów. Co pan na to?
Znaczy, cytując pana ministra Szumowskiego, nie chcieliśmy stosować żadnych rygorystycznych i takich drakońskich metod. Chcieliśmy zachęcić lekarzy do przechodzenia z systemu prywatnego właśnie do płatnika publicznego, żeby właśnie tych lekarzy, których i tak jest mało, żeby zachęcić do pracy w publicznych szpitalach.
I myśli pan, że to będzie zachęta?
Uważam, że jest grupa lekarzy, która na warunkach, które udało się wynegocjować, będą chcieli pracować w jednym miejscu, ponieważ przepracowywanie nie jest wpisane w etos zawodu lekarza. To są normalni ludzie, chcą pracować dla swoich pacjentów w swoich małych społecznościach. I również mieć kawałek życia prywatnego, no trzeba ich zrozumieć. W związku z tym wynegocjowane przez nas warunki spełniają te kryteria i uważamy, że uda się zachęcić część lekarzy do pracy w tym systemie. Z drugiej strony w negocjacjach również uczestniczył przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który podzielał to zdanie. W związku z tym, posiadając taką opinię, no trudno było się nam z nią nie zgodzić.
Państwo tego nie widzą, ale jak wiadomo, teatr to radio wyobraźni i radio wyobraźni to teatr wyobraźni. Do czego piję? Mamy kamery, które dziś są wyłączone, ale bacznie obserwuję minę gości w studiu i pani profesor Iga Rudawska uśmiecha się jak Mona Lisa, wsłuchując się w słowa przewodniczącego Michała Bulsy.
No tak, mam przed sobą tekst porozumienia, szanowni państwo, i jeśli mówimy o wynagrodzeniu lekarzy specjalistów, to jest tutaj mowa tylko o tych specjalistach, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Jest mowa o kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto. Nie wiem, czy to jest zachęta do pozostania w systemie publicznym. Wiem natomiast, że
ale też dodajmy, pani profesor, że minister dodaje, że jeśli będą dodatki i tak dalej, to kwota oscylować będzie w granicach 10 tysięcy złotych i to już jest coś.
No tak, to jest być może coś dla tych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, natomiast nie tych lekarzy specjalistów, którzy pracują na podstawie tak zwanego kontraktu, czyli umowy menedżerskiej. Dla tych lekarzy na pewno nie będzie to zachęta, no bo zresztą o takich lekarzach, specjalistach w porozumieniu nie ma mowy. Natomiast zobowiązanie do pracy w publicznej placówce i rezygnacja z innych źródeł zarobkowania wydaje mi się iluzją z czystego względu. Rynek reguluje cenę i lekarz, tak jak każdy inny uczestnik rynku pracy, będzie pracował tam, gdzie mu ten rynek oferuje wyższe zarobki. Natomiast to, że lekarze łączą pracę w sektorze publicznym z prywatnym, no jest to również z pracą w sektorze prywatnym, no na pewno nie jest to wygodne dla menadżerów publicznych placówek, nie jest to wygodne także dla pacjentów, no ale jest to przenikanie się systemów, na które w jakimś sensie wszyscy się godzimy i które no, na pewno trzeba starać się zmienić. Jak? No to pokazują modele innych krajów, chociażby modelu niemieckiego, gdzie lekarz praktykujący może nie tyle w publicznym szpitalu, ale w szpitalu finansowanym ze środków publicznych nie może pracować jednocześnie w praktyce prywatnej, nie może udzielać takich samych świadczeń w sektorze prywatnym. No i to jest to rozwiązanie, które tam funkcjonuje. No ale oczywiście trudno się porównywać do modelu niemieckiego, zważywszy na różnice w wynagrodzeniach lekarzy w sektorze finansowanym ze środków publicznych i zważywszy na PKB Niemiec, które jest wielokrotnie wyższe od polskiego. Więc tutaj te
na zdrowie
porównania są dokładnie.
Pani profesor, zapytam jeszcze o taką kwestię. Były minister zdrowia Marek Balicki mówi tak. Wynagrodzenia specjalistów pokrywane są z budżetu na świadczenia gwarantowane, a więc na leczenie, a zatem zmiana musi pociągać za sobą zwiększenie kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pani zgadza się z taką diagnozą?
Czy musi? No to ja myślę, że pieniędzy do systemu powinno wpłynąć więcej. Natomiast jak one zostaną wydatkowane? Czy menadżerowie będą mogli dysponować tym budżetem, tak? Przeznaczając część tego budżetu dla pacjentów, czyli na świadczenia, a część pozostałe na wynagrodzenia i żonglować niejako, no to jest kwestia do rozstrzygnięcia pewno dla menadżerów, a nie dla byłych ministrów zdrowia. Natomiast tu kwestia cały czas jest podnoszona pacjentów, że pacjenci na tym najbardziej skorzystają. No tak, ja bym posłużyła się takim przykładowym obrazem, żeby niejako uświadomić wszystkim słuchaczom, na czym to tak pokrótce polega. Jeśli do samochodu dolejemy paliwa, to nie znaczy, że on pojedzie sprawniej, lepiej, bardziej dynamicznie, że będzie po prostu lepiej, sprawniej jechał. Tak, i wlanie dodatkowych pieniędzy do systemu wcale nie oznacza, że ten system zacznie nagle z dnia na dzień sprawniej działać i że beneficjenci głównie tego systemu, czyli my wszyscy jako pacjenci, na tym z dnia na dzień skorzystamy.
No tak, ale pozwoli pani profesor, bo ja się zgadzam
z pewnymi
wątpliwościami, bo jako dyrektor szpitala mam ich pewnie jeszcze więcej, natomiast to porównanie z samochodem się spodobało. Teraz mamy taką sytuację, że ja rokrocznie rozpoczynając daleką podróż, tak jakby ze Szczecina do Krakowa, wlewam pół baku paliwa. Ja świetnie wiem już na samym początku podróży, że ja w życiu na tym paliwie nie dojadę.
Dobrze, ale że pan to powiedział, właśnie. Bo już chciałem zapytać, co to za samochód.
Nie mam szansy, aby dojechać. I co, jak gdyby Wszyscy to wiemy, jednak wsiadamy do tego auta i jedziemy. Będziemy się martwić później. No, wiemy, że szpitale się zadłużają, tak? Wiemy o tym, że każdorazowo później jest akcja z ministerstwa, najczęściej dosypywania pieniędzy, płacone bądź niepłacone były nadlimity. Teraz mamy problem z tym, że jest ryczałt, nie ma nadlimitów, więc wszyscy zastanawiają, ciekawe teraz, jak to będzie dolane to paliwo, żeby dojechać do celu. A ja chcę przypomnieć jedną rzecz, że takie grzebanie nieodpowiedzialne i faktycznie bez planu przy tak ważnej sferze życia, jakim jest opieka zdrowotna, jest bardzo niebezpieczne, ponieważ rozchwianie tego może i wadliwego, bo zgadzam się, że on wymaga wielu napraw systemu i spowodowanie, że będziemy nagle żyli w chaosie, jest niebezpieczne dla zdrowia i życia obywateli i mieszkańców, a wszyscy ci obywatele i mieszkańcy, brzmi górnolotnie, ale jak powiemy, że to są nasi znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, rodzina, no to już nie chcemy się na to godzić, żeby tak nieodpowiedzialnie ktoś ewentualnie by dokonywał...
Panie dyrektorze, zmian. To zapytam jeszcze o kwestie, które podnosił w mediach minister Szumowski. Mówi tak... O innych zmianach. Odbiurokratyzowanie służby zdrowia, zmiana systemu kształcenia, informatyzacja. Do tego jeszcze na przykład pojawia się pomysł sekretarki medycznej, która miałaby odciążyć lekarzy w biurokracji szpitalnej. To jest psucie i grzebanie w tym systemie? Czy to są być może dobre rozwiązania?
Znaczy, to są wszystko słowa. Natomiast... Wie pan, wizja musi się zgadzać z fonią, bo jeżeli u mnie w szpitalu mamy zatrudnione sekretarki medyczne i właściwie na każdym oddziale jest sekretarka medyczna albo i dwie, tylko problem polega na tym, że ja muszę zapłacić tej sekretarce medycznej z tego samego, z tej samej puli pieniędzy, którą otrzymuję z NFZ-u i znikąd więcej i te zarobki są na poziomie 200, 200, 300. To bardzo ciężko znaleźć ludzi do pracy, trudnej, ciężkiej pracy, a jak słyszę, że pan minister chce wprowadzić ten zawód, no to się zastanawiam tak naprawdę, co te niektóre osoby, w większości kobiety, pracujące od kilkunastu lat w tym zawodzie, czują. To znaczy one były, ale ich nie było, były niezauważalne. Jak one mają się znaleźć w całym tym systemie opieki zdrowotnej? Oczywiście pełna zgoda. Odbiurokratyzowanie jak najbardziej. Lekarz nie jest od tego, żeby wypisywać tych masę kwitków. Ale powiem panu taki przykład, informatyzacja. No teraz kwestia jest nowego panelu, jest to e-zwolnienie. I on wchodzi i będzie wchodził i tak dalej. No cały problem polega na tym, że samo wystawienie takiego zwolnienia jest faktycznie proste, łatwe i dość przyjemne. Do momentu, dopóki system się nie zawiesi. I takie sygnały już mamy, ponieważ jeśli się zawiesi, to ten pacjent czeka cały czas na to zwolnienie. Ten system mieli. Trwa to kilkanaście minut. W końcu lekarz wypisuje papierową wersję tego zwolnienia, co i tak jego nie zwalnia, że w przeciągu trzech dni ma obowiązek jednak do tego systemu tą daną wprowadzić. Znaczy ma to robić pewnie po godzinach albo kiedyś tam jeszcze. I teraz ja się zastanawiam, czy ta informatyzacja w takim stylu pomoże, czy też nie. Wydaje mi się, że wszystko ładnie brzmi wypowiedziane może na papierze, ale realizacja tego w praktyce wygląda słabo.
Wydaje się, że minister ma świadomość tego, jak wiele jest do zrobienia, przynajmniej tak wynika z jego słów. System wymaga dostrojenia w wielu innych miejscach. Ten obszar bardzo niedofinansowany, to chciałbym zmienić. Doktor Magda Wiśniewska, proszę powiedzieć, pani doktor, czy są takie obszary, jeśli mogę użyć takiego określenia, czy mówiąc fachowo, procedury, co do których zmniejszyły się kolejki w Polsce? Czy pani zna takie przykłady?
No ja liczę na to. Na razie kolejki nie zmniejszyły się nigdzie, z mojej wiedzy tak wynika.
Minister mówi, że do operacji stawu biodrowego i do zaćmy zaczęły wreszcie po latach spadać.
One widać delikatne drgnięcie, natomiast wie pan, po trzech miesiącach funkcjonowania tak zwanego bezlimitowego dostępu właśnie do tych najbardziej newralgicznych punktów, czyli właśnie zaćmy i operacje stawów alloplastyki, czyli wymiany stawu biodrowego, to dopiero funkcjonuje od trzech miesięcy. Więc widać już pewne drgnięcie pozytywne, ale wie pan, to są tylko dwie działki. Medycyna to nie jest tylko zaćma i alloplastyka.
Przypomnę, że jeśli chodzi o zmniejszanie kolejek do lekarzy, udało się zmniejszyć kolejki do, tu cytat, dwóch sztandarowych procedur. To wypowiedź ministra Szumowskiego w TVN 24 sprzed
kilku... No każda stroka swój ogonek chwali, panie doktorze.
Kilku dni. Drodzy państwo, tak naprawdę z perspektywy słuchaczy nas wszystkich kwestie kolejek i dostępności do służby zdrowia są najistotniejsze. Wczoraj rozmawiałem z matką, która ma kolejną wizytę do kardiologa na kwiecień 2019 roku. Przypominam państwu, że jest luty 2018. Michał Bulsa, panie przewodniczący, powiedział, że jednak ten klimat, dobry klimat zmian i poprawę pogody w służbie zdrowia odczują przede wszystkim pacjenci. Więc pytanie, kiedy i jak?
No, trzeba zauważyć, i to niejednokrotnie będę powtarzał wiele razy, że jest to pierwszy krok na długiej drodze, która nas czeka, dlatego że zgodnie nawet z zapisami porozumienia musimy zreformować i zewoluować wiele obszarów ochrony zdrowia, zaczynając od zwiększenia naboru na wydziały lekarskie, następnie polepszenia jakości kształcenia, zewaluowania tego kształcenia w ten sposób, żeby przykładowo lekarz mógł wybierać specjalizację ogólnopolską, jeżeli pragnie przykładowo zrobić kardiologię, to żeby był wydzielany do takiego obszaru, gdzie jednak tych kardiologów jest najmniej, właśnie żeby te kolejki ulegały zmniejszeniu. W związku z tym jest to cały pakiet zmian, które trzeba wprowadzić.
A wy czujecie się szantażowani, jeśli chodzi o te dwa lata braku wyjazdu z Polski?
Znaczy, warto tutaj podkreślić, że to, o czym mówimy, czyli odpracowanie jest związane tylko z pobieraniem specjalnego dodatku, który jest określony w porozumieniu, czyli jeżeli dana osoba nie będzie chciała tego dodatku pobierać, nie będzie zobowiązana do odpracowania 2 z 5 lat. Też taki zapis został skonstruowany po to, że bardzo często młodzi lekarze, wiedząc, że są pełni siły, znają języki i chcą zaimplementować w Polsce jakieś dobre sposoby leczenia, czy to leczenia operacyjnego, i chcą wyjechać gdzieś na staż i się przeszkolić, żeby pojechały i jak coś wróciły. Jeżeli dany lekarz przykładowo, pomimo pobierania tego dodatku, będzie chciał wyjechać, będzie musiał go po prostu zwrócić.
Okej. Kiedy skrócą się kolejki do lekarzy specjalistów?
Ja bym chciał, żeby skróciły się jak najszybciej. Tylko tak jak mówię, musimy podjąć jak najszybsze ruchy, które będą spowodują dwie rzeczy. Po pierwsze, próba przesunięcia lekarzy z sektora prywatnego do publicznego. Jedna kwestia. Trudna, ciężka.
Naprawdę pan w to wierzy?
Znaczy, jeżeli bym nie wierzył w zmiany w ochronie zdrowia, to 2 lata temu nie zaangażowałby się w pracę w porozumienie rezydentów. W związku z tym trzeba dążyć do marzeń. Moim marzeniem jest, i to również zostało zapisane w tym dokumencie, 6,8% na zdrowie, 6,8% PKB na zdrowie. Trzeba ciągle dążyć do tego, żeby tych pieniędzy było więcej w systemie. Dzięki temu uda się rozwiązać część problemów. Tylko tak jak mówię, zapaść w ochronie zdrowia,
panie doktorze,
jest powodowana wieloletnimi zaniedbaniami.
Nie
da się tego rozwiązać nie na dzień.
Jaka jest dysproporcja, jeśli chodzi o wynagrodzenie w prywatnej klinice, a w publicznej placówce?
Znaczy, nie pracuję w prywatnej klinice, więc...
No, ale pan wie.
Znaczy, nie posiadam dokładnej wiedzy, jaka jest mediana zarobków w prywatnym sektorze, a jaka jest w sektorze państwowym. Ważne jest to, żeby tak udoskonalić system państwowy, żeby lekarzy do nich przekonać. To nie musi być tylko i wyłącznie wynagrodzenie. Może być to przykładowo status funkcjonariusza publicznego, który będzie chronił tego lekarza. Może być to system szkolenia, żeby mógł ten lekarz się lepiej wyszkolić. Może być to również cały system związany z receptą, zwolnieniem. To są bardzo potrzebne zmiany, które trzeba bardzo szybko i sprawnie wprowadzić. Chciałbym to zrobić. Chcieliśmy to wszyscy zrobić, tylko jest pewna rzecz, że trzeba to zrobić w czasie i trzeba to o tyle dobrze przemyśleć, żeby, tak jak wspominał pan dyrektor Tischler, pracujemy na żywym organizmie i żeby przypadkiem nie zaszkodzić.
Profesor Iga Rudawska, wcześniej uśmiech Monalizy, teraz już pozycja zamknięta, więc nie wiem, jak to analizować.
Nie, dlaczego? Bo cały czas pozycja otwarta, szczególnie na dialog. Ja myślę, że no, kilka wątków tutaj się pojawiło. Bardzo cieszy mnie entuzjazm pana doktora Michała, bo faktycznie potrzebni są tak młodzi, entuzjastyczni lekarze, którzy chcą ten system zmieniać. Tyle tylko, że owo porozumienie jawi się nam tutaj jako przełom. Tak? Ja myślę, że...
Znaczy jest to Etap w drodze.
Etap w drodze, dobrze, ale te zapisy, które tutaj są, tak naprawdę nie są niczym nowym, bo w końcu mamy projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, gdzie mamy będą kryteria wprowadzone jakościowe obligatoryjnie do oceny placówek medycznych. W końcu mamy ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia i to już od 2011 roku, gdzie jest mowa o informatyzacji, której do końca nie ma i cały czas są odsuwane w czasie te wszystkie terminy wprowadzania, czy e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania i tak dalej. Mamy też ustawę o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, gdzie podobne zapisy są non-stop renegocjowane i de facto tutaj minister Szynowski również cały czas deklaruje tak naprawdę zmiany tych aktów prawnych. Mamy szereg innych aktów, do których się odwołuje ta umowa dżentelmeńska, bo chyba tak należałoby to porozumienie traktować, no ale cały czas musimy patrzeć realnie na to, co się dzieje.
No właśnie, panie profesor, odszedłbym od teorii i dżentelmeńskich punktów tejże umowy. Wróciłbym do tego zasobu prywatnego na rzecz publicznej służby zdrowia. Rzeczywiście, to co jest mówione, pokazywane, te liczby, wykresy, jest to jakaś zachęta dla lekarza, żeby zrezygnować na przykład z pracy w jakimś prywatnym podmiocie?
Czy tak zrezygnować, to myślę, że nie, bo tutaj wiele wątków się przenika, również wątek samej postawy pacjentów. Pacjenci bardzo lubią lekarzy, którzy praktykują w publicznym szpitalu z prostego względu, ułatwiają im dostęp do tego szpitala. No i to wiele takich wątków moglibyśmy szukać, ale tu padło bardzo ważne pytanie, kiedy zmniejszą się kolejki?
No więc
moim zdaniem kolejki zmniejszą się wtedy, kiedy będzie więcej podaży w kadry medycznej, czyli mówiąc prosto, więcej lekarzy, w tym lekarzy specjalistów, tak? Dlatego, że my po prostu tych lekarzy mamy za mało. I tutaj rynek doskonale pokazuje nierównowagę popytu i podaży. Popyt, czyli inaczej tu zapotrzebowanie na usługi medyczne i on będzie rósł z uwagi na to, że społeczeństwo się starzeje, z uwagi na to, że żyjemy coraz dłużej, z uwagi na to, że chcemy żyć coraz dłużej i technologie medyczne nam to umożliwiają. Z drugiej strony, no nie widzę, żeby tych lekarzy przybywało. Tak jak już tutaj pani dyrektor wspomniała, jesteśmy jednym z krajów, który ma najniższy wskaźnik lekarzy na 10 tysięcy ubezpieczonych, czy też osób uprawnionych do leczenia. Natomiast porad lekarze wyrabiają mniej więcej tyle, co statystyki OECD pokazują, tak? Czyli dużo pracują, a jednocześnie jest ich niewiele. I te kolejki będą. Przy czym proszę pamiętać, że kolejka nie jest jakimś patologicznym zjawiskiem. Kolejka to jest po prostu lista oczekujących i te listy oczekujących we wszystkich krajach cywilizowanych, znacznie lepiej rozwiniętych niż Polska i o znacznie większych nakładach na opiekę zdrowotną, też istnieją. Kwestia zarządzania tą kolejką i kwestia też drugiej strony, czyli pacjentów. Rozczynowości pacjentów, również tego, że no, mówiąc delikatnie, nie wszyscy biorą odpowiedzialność za własne zdrowie. I tutaj też należałoby szukać możliwości do poprawy. Czyli zawsze są dwie strony. Jest popyt, jest podaż i ta cena, która między nimi tutaj
powinna regulować. To już krótko, panie profesor, bo musimy szukać puenty. Jasne. Kiedy coś drgnie? Kiedy coś się zmieni? Kiedy będą efekty tego porozumienia?
Ja myślę wtedy, kiedy system zacznie być dobrze zarządzany i kiedy te pieniądze, które faktycznie zostaną w niego wpompowane, a na przestrzeni 6 lat, o których jest mowa też w porozumieniu, to będzie około 40 miliardów złotych, czyli całkiem pokaźna suma. Czyli trzeba po prostu planować, motywować tych, którzy chcą pracować w tym systemie, to o czym mówił pan doktor. Trzeba także kontrolować. Czyli podstawowe funkcje zarządzania.
Co więcej, pamiętajmy o tym, że 6% PKB, być może z perspektywy polskiej ta liczba robi wrażenie, ale w ramach OECD, o której pani wspominała, tam średnia wynosi 8,9, prawda?
9% blisko.
No tak. więc jeszcze nam sporo brakuje. Przypomnę państwu, że 2% PKB Polska przeznacza na polską armię, więc to są tego rodzaju pieniądze, o których rozmawiamy. Szukamy puenty dla naszej dyskusji. Doktor Łukasz Tyszler, panie dyrektorze.
Ja powiem państwu tak, że przepraszam, lekarze pracujący czy w publicznej służbie zdrowia, czy w prywatnej, no, leczą w większości polskich pacjentów. Tych ubezpieczonych jest większość i część tych nieubezpieczonych. Ogromna większość ubezpieczonych. Dlaczego pacjenci wybierają swoimi nogami, tak, idąc portfelem, te usługi prywatne, kiedy przecież mają nieodpłatne takie same usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? No dlatego, że nie mogą ich uzyskać w ramach ubezpieczenia. A dlaczego nie mogą? Dlatego, że jest za mało pieniędzy. Znaczy, ministerstwo rękoma NFZ-u kupuje za mało usług. Wiemy wszyscy, jakie są potrzeby społeczne. Mówiła tutaj pani profesor o starzejącym się społeczeństwie, ale każdy chce żyć w miarę dobrej jakości, więc stara się o to swoje zdrowie. Chodzi do lekarza, im starszy, tym częściej. I szuka tej pomocy. I w związku z tym, że ministerstwo mówi, kupimy tylko 100 zabiegów takiej, a nie innego rodzaju, a potrzeby są na 200, to znaczy, że te 100 pozostałe musi być kupione na rynku prywatnym. Ja mam lekarzy, wybitnych specjalistów, mam sprzęt, jeden z najlepszych, jaki jest tylko możliwy. A nie mogę wykonać kolejnych zabiegów, nie dlatego, że nikomu się nie chce, tylko dlatego, że się skończyły limity. Nie ma pieniędzy. Ministerstwo, czyli NFZ, nie kupił więcej tych usług, nie pozwala ich nam zrobić. I tu jest pies pogrzebany, jeżeli mówimy o tych brakach finansowych. Bo to, jak to jest jeszcze później zarządzane, kontrolowane, ja powiem teraz tak, przy tak małych kwotach, jakie mamy, oglądamy każdą złotówkę z każdej strony. Tutaj straty, czyli tak zwane, no nie wiem, rzeczy, na których można by oszczędzać, to już jest naprawdę niewiele. Wydaje mi się, że zarządzanie publicznymi placówkami jest jednym z trudniejszych, ponieważ tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Tutaj każda pomyłka, każde
ogląda się każdą złotówkę. Naprawdę, drodzy państwo, musimy kończyć. Doktor Magda Wiśniewska, pani dyrektor.
Myślę, że medycyna to przede wszystkim ludzie, więc rzeczywiście trzeba stawiać na to, żeby kształcić więcej lekarzy, ale nie tylko lekarzy, ale każdego innego rodzaju personelu. Tutaj tylko drobna uwaga, ja bym tak nie demonizowała ilości lekarzy zatrudnionych w sektorze prywatnym, bo wbrew pozorom wcale tak dużo w sektorze prywatnym ich nie ma. Większość pracuje w sektorze publicznym. Natomiast pytał pan, kiedy to może być po raz pierwszy widać zmiany. Myślę, że na to potrzeba co najmniej 6-10 lat, ale krok, powiedziałabym nawet maleńki kroczek, został zrobiony. Czas na kolejne kroki w tym marszu.
To nas pani pocieszyła, pani doktor.
I na koniec, jakiś pozytyw musi być.
I na koniec Michał Bulsa, bardzo proszę, naprawdę 30 sekund i kończymy.
Znaczy, mam nadzieję, że polscy pacjenci jak najszybciej odczują zmianę w polskim systemie ochrony zdrowia. Tak jak pani prezes, pani dyrektor powiedziała, to jest mały kroczek. To finansowanie ulegnie zmianie i mam nadzieję, że projekt ustawy przyspieszającej wzrost nakładów na ochronę zdrowia wejdzie w życie. To spowoduje, że dzięki tym pieniądzom, które znajdą się w systemie, będziemy mogli kształcić więcej lekarzy, pielęgniarek, innych zawodów medycznych. Dzięki usprawnieniu także procesu kształcenia dojdzie do tego, że po prostu ludzie chętniej będą chcieli leczyć w Polsce. Może jestem optymistą, ale gdybym nim nie był, to bym nie działał od 2 lat i dzisiaj bym nie mógł mówić o tym, że udało się ten mały kroczek, a chciałbym powiedzieć, że ten mały kroczek to jest w tym roku 2 miliardy 168 milionów złotych, a w stosunku do poprzedniej propozycji jest aż 16 miliardów złotych więcej dla ochrony zdrowia. To jest mały kroczek, będziemy robić dalej takie małe.
Drodzy państwo, niech to się zmienia i to jak najszybciej. Za chwilę będziemy rozmawiać o smogu, tylko w weekend. Stężenie pyłu w PM2,5 w centrum miasta prawie 4-krotnie przekroczyło dopuszczalne normy. Co to oznacza? To oznacza, że wszyscy, którzy tu siedzimy w studiu, za chwilę mogą być gośćmi pacjentami doktora Tischlera czy doktor Magdy Wiśniewskiej. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Przy telefonie doktor Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Pozdrawiamy gorąco, dobrej nocy, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Doktor Łukasz Tischler, dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie. Bardzo gorąco dziękuję. Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i wiceprzewodniczący Koła Młodego Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Dziękuję, dobranoc.
Udaje mi się jednym oddechu. Profesor Iga Rudawska, kierownik Zakładu Ekonomiki i Ochrony Zdrowia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo gorąco dziękuję. A przed nami jeszcze jedna dyskusja.